Dzień dobry Państwu, Kurier Ekonomiczny, Czas na Ekonomię. Naszym gościem jest Zbigniew Krysiak, profesor, ekonomista, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, no to dane dzisiaj, inflacja potwierdziła się, inflacja lipcowa 10,8%, relacja inflacji miesiąc do miesiąca, czyli lipiec do czerwca, spadek o 0,2%. Na ile jest tak, że można powiedzieć, że te dane pozwalają mówić o silnej dezinflacji w Polsce i o końcu kłopotu z inflacją?
No to trzeba jeszcze raz podkreślić, zaakcentować, że te 10,8% to jest inflacja na przestrzeni ostatniego roku. Bardzo często to jest, że tak powiem, przyjmowane opacznie. Niektórzy myślą, że to jest o tyle ceny wzrosły w ciągu przez lipiec. I to trzeba wyakcentować. Czyli tutaj, ale co najważniejsze jest, to że przez już ostatnie 4 miesiące właściwie nie ma wzrostu cen. Nawet w tym w lipcu mamy lekki spadek tych cen. Oczywiście mówimy o średnich cenach, biorąc pod uwagę koszyk tam różnych usług i dóbr. Także to oznacza, że jeśli ten trend się utrzyma, to przez kolejne miesiące, no to mamy szansę dojść do bardzo niskiej inflacji w skali roku i pod koniec tego roku być może to dotrze do poziomu około 8%, co by już oznaczało, że wracamy na taką ścieżkę, czy też do poziomów, które były w okolicach właśnie przed pandemią. No tutaj jeszcze utrzymanie się tego trendu w roku kolejnym no da szansę, żeby te stopy procentowe w kolejnym roku doszły do poziomu około nawet 4%. A konsekwencją, czy jakby ten spadek inflacji, czyli stabilizowanie się właściwie poziomu cen, to jest szansa na obniżkę stóp procentowych. Czyli z kolei będzie to dawało podstawę do niższych rat kredytowych, do lepszego apetytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw, czyli inwestowanie. I tutaj no, zawsze zakładamy rozwój takiego scenariusza. Będzie możliwy, jeśli nie będzie innych nadzwyczajnych jakichś sytuacji. Mam nadzieję, że nie będzie dochodziło na przykład do agresji Rosji przez jakieś tam takie działania Białorusi.
I dalszej destabilizacji. Panie profesorze, a jak to się ma w kontekście regionu? Bo oczywiście Polska nie jest sama. Mówi się, że ta inflacja to jest jakaś polska specyfika, ale jak się patrzę na odczyty z Czech, z Litwy, Estonii, ale także z krajów, no Słowacja również, czy Węgry przede wszystkim, przecież chyba Węgry grają w innej lidze, to wydaje się, że Polska nie jest jakimś wyjątkowym przypadkiem inflacyjnym na mapie Europy.
Nie, no tutaj nie tylko w regionie, oczywiście pan redaktor słusznie wymienił na przykład Węgry, gdzie ta inflacja jest o wiele wyższa w krajach nadbałtyckich, ale trzeba tutaj też powiedzieć, że jest wysoki poziom inflacji na przykład w Niemczech. Tutaj na inflację zawsze należy patrzeć z perspektywy relacji właśnie do poziomu na przykład stóp procentowych, do poziomu tempa rozwoju czy wzrostu produktu krajowego brutto. Jeśli popatrzymy na te relacje to w Niemczech mamy dzisiaj bardzo w sumie, znaczy w całym euro właściwie, wysoki poziom stóp procentowych, około 4%, być może one nawet jeszcze wzrosną. Inflacja w Niemczech jest na poziomie około 6,4% i trzeba zaznaczyć, że ona wzrosła w stosunku do maja. A zatem tam nie mamy do czynienia ze stabilizacją. Czyli jeśli tutaj byśmy popatrzyli na tą iloraz właśnie inflacji do stóp procentowych, no to w Polsce mamy to, wygląda znacznie korzystniej. Również trzeba wziąć pod uwagę tempo wzrostu PKB, czyli wartości dodanej w gospodarce, czyli produkcji. I tutaj w tym wypadku my w ostatnim chociażby kwartale mieliśmy wzrost na poziomie 4%. W Niemczech on był niewiele, to około 1, może czy nawet w granicach zera, a w całym roku się przewiduje, że w Niemczech może nawet dojść do spadku, zmniejszenia się produktu krajowego brutto. I z tej perspektywy, czy na podstawie takich ilorazów, takich relacji, można powiedzieć, że Niemcy są znacznie w gorszej sytuacji. Relatywnie można powiedzieć, że ta inflacja u nich jest na wyższym poziomie niż u nas. Bo trzeba pamiętać, że działania w ramach polityki gospodarczej w Polsce, rządu i działania Narodowego Banku Polskiego, w tym w szczególności Rady Polityki Pieniężnej, właśnie są w Polsce realizowane w sposób taki trafiony, we właściwym czasie. I one jednocześnie tak są dostosowywane, żeby tej gospodarki, mówiąc kolokwialnie, nie dusić. Czyli u nas właśnie jest to zrealizowane znacznie lepiej. W Niemczech proszę zauważyć, że bardzo długo, kiedy myśmy już podnosili stopy procentowe, to Niemcy bardzo długo utrzymywali, tu mówimy cały czas o euro, prawda, bo Niemcy, ale dlaczego mówię Niemcy? Bo Niemcy tak naprawdę decydują o tej polityce monetarnej w Europejskim Banku Centralnym, który jest położony we Frankfurcie. I oni bardzo długo się wstrzymywali z podnoszeniem stóp procentowych, które były na poziomie zera. I dopiero ostatnio tak naprawdę te podwyżki były, i to w szybkim tempie, a to oznacza, że tak powiem, kiedy nie zgasili tego problemu w zarodku, to ten proces takiego jeszcze relatywnie wysokiej inflacji w Niemczech będzie dość długi. My natomiast mamy tutaj szansę, tak jak widzimy przez ostatnie miesiące, ta inflacja bardzo szybko schodzi w dół. No a co jest jakby potwierdzeniem tego dobrego działania w ramach i polityki gospodarczej i pieniężnej, jest to, że te ceny się zatrzymały.
I że nie rosną, nie ma tej koronnej spirali, chociaż analitycy pokazują, że bardzo silnie cały czas rosną usługi, no i że jeżeli chodzi o inflację, jest jeden duży znak zapytania, który wisi, czyli ceny ropy naftowej, ceny surowców. Ropa spadała, potem od 7 tygodni mamy trend wzrostowy na ropie. Dzisiaj zdaje się, wczoraj pierwszy dzień, kiedy ropa tanieje, ale to też nie wiadomo, czy to będzie na dłużej utrzymujący się trend.
Tutaj te surowce energetyczne, prawda, tutaj też ceny energii, gazu, one rzeczywiście się zatrzymały, czyli ich wzrost, ale jakby nominalnie chociażby ceny gazu są cały czas na jeszcze wysokim poziomie w stosunku do właśnie przed pandemią. Z ropą, no te fluktuacje, one tutaj są jakby uzasadnione, no w cudzysłowie uzasadnione tymi cały czas, no i wojną na Ukrainie, niepokojami, które też widzimy w Afryce, duże zagrożenie w centrum, niemalże w centrum, no właściwie w zachodniej Afryce, wojną, poważnymi właśnie działaniami militarnymi. Niemniej jednak tutaj no, należy też podkreślić, że w Polsce radzimy sobie dobrze, czy bardzo dobrze. Jak już mówimy o cenach energii, to chciałem zwrócić uwagę, że one są dla gospodarstw domowych i małych, średnich przedsiębiorstw, różnych właśnie takich instytucji publicznych, są właściwie najniższe w Europie, a znowu tu trzeba wymienić Niemcy, Austria, Włochy, Francja, mają te ceny prawie czterokrotnie wyższe. I tutaj się chcę odwołać do dobrze prowadzonej polityki transformacji energetycznej. Tutaj niewątpliwie do tego się przyczynia taka zsynchronizowana polityka rządu ze spółkami, prawda, energetycznymi, które dobrze funkcjonując generują zyski, które idą na inwestycje, ale część tych zysków jest na też, można powiedzieć, podtrzymanie czy obniżenie cen energii. I tutaj trzeba podkreślić, że to nie jest taki socjalizm, prawda, że jakby w cudzysłowie te spółki energetyczne jak PGE w tym roku 10 miliardów wyda na to, żeby te ceny dla gospodarstw domowych były niższe, tylko to pozwala utrzymanie w dobrej kondycji właśnie różnych małych, średnich przedsiębiorstw skojarzonymi właśnie z gospodarstwami domowymi w Polsce. I to ta transformacja energetyczna jednocześnie jest stowarzyszona, co trzeba podkreślić, z utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli polega to na tym, że te spółki węglowe będą w ramach tej agencji, one będą jakby zarządzane w taki sposób i finansowane, żeby mogły utrzymać tą produkcję, prawda, która jest produkcją energii z węgla. Natomiast te spółki energetyczne, jak właśnie PGE czy jeszcze inne, mają ten swój potencjał ekonomiczny zwrócić na, czy właściwie już kierują na inwestycje, no na przykład przecież tutaj atom, budowanie energii jądrowych. Ten proces już dawno się rozpoczął i trzeba na to zebrać z tych spółek duże, one się angażują właśnie tutaj, kierowana przez Polska Grupa Energetyczna, przez pana prezesa Dąbrowskiego, bardzo dobrze zarządzana. I w tym wypadku znowu można by powiedzieć, jakoś idziemy w kierunku dobrego ułożenia miksu energetycznego. No dowodem tej jakby istotnej roli elektrowni jądrowych jest to, co dokonało się ostatnio w Finlandii, gdzie ten miks energetyczny, fotowoltaika, energia jądrowa zadziałał tam bardzo dobrze, bo ceny energii z tych źródeł tam są no, jedne z najniższych w Europie. I zaletą takiego miksu jest to, że proszę Państwa, elektrownię węglową na przykład i gazową, żeby na przykład zmniejszać, dostosowywać moc do potrzeb, to wymaga to kilku miesięcy, żeby zmniejszyć na przykład moc energii węglowej. Natomiast przy elektrowni atomowej to jest kwestia no, być może pół dnia czy dwóch dni. I tutaj to właśnie tak to działa na przykład Finlandia. Niemcy no, wycofują się z tego, przechodzą na węgiel, czyli mają u siebie duży chaos i tu warto dodać, że Niemcy rocznie tracą na tym źle nadmiernej fotowoltaice i wiatraków bez atomu tracą około 10 miliardów euro na takie właśnie, no to są pieniądze wyrzucone w błoto.
I to widać chociażby w dynamice produkcyjnej w Republiki Federalnej Niemiec, o czym mówił profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Myśli Szumana. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zegara godzina 12:46. Teraz wsiadamy do pociągu.